Rozpoczniemy dzisiaj od czytania z Ewangelii Jana, pierwszego rozdziału, wiersze 15 i 18, od 15 do 18. Jan, świadcząc o nim, głośno zawołał: ten, o którym powiedziałem, że idzie za mną, zaistniał przede mną, był wcześniej niż ja. Wszyscy bowiem wzięliśmy z jego pełni łaskę za łaską, gdyż prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On uczynił Go znanym. Wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego pełni łaskę za łaską. I to jest coś, o czym dzisiaj będziemy bardzo dużo słyszeli. Pewnego dnia w XVIII-wiecznej Anglii 17-letni Robert Robinson ze swoim gangiem młodocianych przestępców zatrzymał na ulicy pijaną cygankę. Razem ze swoimi kolegami naśmiewał się z niej i polewając jej alkohol prosił, aby przypowiadała jemu i jego kumplom przyszłość. Ta cyganka wskazała na Roberta i powiedziała mu, że widzi, że Robert dożyje, aby ujrzeć swoje dzieci i swoje wnuki. Młody Robert był poruszony tą myślą, ponieważ zdał sobie sprawę, że coś w jego życiu musi się zmienić, aby to, co było powiedziane, mogło zaistnieć. Żeby dożyć tego czasu, musi poważnie zmienić swoje życie. Kilka dni później udał się na spotkanie ewangelizacyjne z nastawieniem, że będzie wyśmiewał kaznodzieje, że będzie wyśmiewał tych, którzy siedzą na spotkaniu. I tego dnia akurat głosił znany ówcześnie ewangelista George Whitefield. Głosił z Ewangelii Mateusza z 3 rozdziału, wiersza 7, mówiąc: plemię żmijowe, kto wam podsunął myśl, że można uciec przed nadchodzącym gniewem? Robert, siedząc na tym spotkaniu, poczuł, że Bóg do niego przemawia. Uważał, że George przejrzał go i wiedział, że to o nim jest ten werset. I te słowa były skierowane bezpośrednio do niego. I niewątpliwie to, co słyszał podczas tego spotkania, musiało z nim zarezonować, ponieważ krótko potem się nawrócił, pojednując się z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Owocem jego nawrócenia była pieśń, która opisywała radość z jego nawrócenia, radość z wiary, którą pozyskał. Pieśń, myślę, że nam dobrze znana, która brzmi: przyjdź o źródło błogosławieństw, wlej w me serce chwały pieśń, strumień łask niewyczerpanych niechaj wzbudzi głośny śpiew. Jezus znalazł mnie, gdym błądził z dala od ojcowskich łąk, by ratować mnie od złego. Krew bezcenną przelał swą. O, jak wielka dobroć Jego, nie wyrazi tego nic. Przez wszystkie dni życia mego, Zbawco, chcę dziękować Ci. A ta historia się nie kończy na tej pieśni. Albo się skończy na tej pieśni, tylko w troszkę inny sposób, niż nam się może to wydawać. Robert wiele lat później oddalił się od Boga. Jego życie odwróciło się od niego. I będąc w takim stanie duchowego osłabienia, takiego stanie duchowego nieporozumienia, może byśmy powiedzieli, odbył podróż dyliżansem. Ówczesny samochód. To inne czasy, nie mamy dyliżansów dzisiaj. Jedyną towarzyszką w podróży była nieznana mu młoda kobieta, która dzięki Bożej opatrzności, nie zdając sobie sprawy, z kim jedzie w tym dyliżansie, zacytowała pieśń właśnie Przyjdź o źródło błogosławieństw, mówiąc, jak wielką otuchą dla niej ta pieśń jest. I Robinson bardzo się starał, żeby z nią na temat tej pieśni rozmawiać, ale nie udało mu się skłonić jej do zmiany tematu. Więc zapytała go, co sądzi o tej pieśni, którą nuciła, odpowiedział: proszę Pani, jestem tym biednym, nieszczęśliwym człowiekiem, który napisał ten hymn wiele lat temu i oddałbym 1000 światów, gdybym je miał, by znów doświadczyć uczuć, jakie wtedy miałem. Ta kobieta delikatnie odpowiedziała: proszę Pana, strumienie miłosierdzia wciąż płyną. Robert był tym bardzo głęboko poruszony i w wyniku tego spotkania się upamiętał, wyznał swoje grzechy Bogu i wrócił do społeczności z Bogiem. Nawet w momencie poważnego oddalenia się od Boga, Boża łaska wciąż była dla niego dostępna. Ona się nie skończyła. On po prostu o tej obfitości, tej łaski musiał sobie przypomnieć. Potrzebował łaski na początku swojego życia z Bogiem i kiedy się od Boga oddalił, musiał sobie przypomnieć o ogromie Bożej łaski, która wciąż dla niego jest dostępna. I przedstawiłem wam tą historię, jak już słyszeliśmy wiele pieśni. Dzisiaj będziemy mówić o łasce i o źródle łaski, o tym, że jest źródło niewyczerpanych strumieni Bożego miłosierdzia i Bożej łaski. Źródle, które jest niewyczerpane i się nie wyczerpie. Źródle, z którego jako ludzie wierzący wciąż cierpiemy i czerpać będziemy. A tym źródłem jest nasz Pan Jezus Chrystus. To On jest źródłem wszelkich łask, które mamy. Wszelkich łask, które otrzymujemy każdego dnia. Każdy przejaw Bożej dobroci, każdy przejaw tego, co Bóg nam daje, każdy przejaw Jego łaski pochodzi od naszego Pana Jezusa Chrystusa. To On jest źródłem wszelkich łask, jakie otrzymaliśmy jako ludzie wierzący i źródłem łask, które wciąż otrzymujemy. Więc właśnie dzisiaj sobie o tym powiemy, że Jezus Chrystus jest niewyczerpanym źródłem łaski dla wierzącego, dając mu to, czego potrzebuje. Więc zwróćmy uwagę na to, na Jezusa jako źródło naszej łaski. Wiersz 15 i 16 fragmentu, który czytałem na początku, brzmi: Jan, świadcząc o nim, zawołał: Ten, o którym powiedziałem, że idzie za mną, zaistniał przede mną, bo był wcześniej niż ja. Wszyscy bowiem wzięliśmy z jego pełni łaskę za łaską. Właśnie wersety 15 i 16 pokazują nam i dają nam poznać źródło tej łaski. On mówi: z tego czerpiemy łaskę, z tego łaskę otrzymujemy i tym czymś, albo bardziej tym kimś jest właśnie pewien wyjątkowy człowiek o imieniu Jezus. Bóg wcielony. Można powiedzieć, wiemy, kim jest Jezus. Wiemy, że Jezus jest źródłem, ale kim jest Jezus? Co sprawia, że Jezus jest niewyczerpanym źródłem wszelkich łask? Co sprawia, że z Niego możemy tą łaskę każdego dnia pozyskiwać? Co sprawia, że możemy iść za Nim każdego dnia? I właśnie o tym te dwa wersety nam mówią. Ukazują nam pewną prawdę na temat Jezusa i nakierowują nas na to, kim On jest. Wiersz 15 zaczyna się od tego, że Jan świadczy głośno o Jezusie. To była pewna rzecz, która w Starym Testamencie była dosyć regularna. Prorocy w Starym Testamencie głośno, nie krzyczeli, głośno orzekali, przekazywali pewne prawdy, które Bóg im przekazuje i robili to publicznie. Przekazywali tą prawdę, coś, co jest tutaj nazwane świadectwem Jana Chrzciciela. On ma coś nam do przekazania, coś, co rozpoznał o Synu Bożym. I takie wołanie było bardzo typowe. I można powiedzieć, że Jan próbuje zrobić coś bardzo podobnego. On chce naszą uwagę, nasze myśli bardzo konkretnie skupić na pewnej osobie, na tym, kim jest Jezus Chrystus. On mówi: ten, o którym powiedziałem, że idzie za mną, zaistniał przede mną, bo był wcześniej niż ja. I on tu bardzo ciekawie mówi, że ktoś fizycznie za nim idzie. Ktoś za nim nadchodzi, ale on był wcześniej przed nim. To jest bardzo ciekawe, że Jan ma w ogóle pewną koncepcję odwiecznego istnienia Syna. On mówi: Jezus istnieje od wieczności, a teraz przychodzi. I wskazuje nam na to, że Jezus jako Bóg jest tym, który będzie źródłem naszej łaski. On próbuje nas nakierować, żeby to wszystko, o czym czytaliśmy w pierwszych wersetach rozdziału pierwszego, abyśmy sobie o tym przypomnieli. O tym, kim jest ten Jezus. Czym Jego boskość się objawiła. Kim i jak potężnym Bogiem On faktycznie jest. Te wersety zawierają sobie pewną głębię, pewną wyjątkową prawdę, którą jak poznamy i zaczynamy rozumieć, to możemy choć trochę zrozumieć głębię Bożej łaski, którą nam okazuje. Możemy się upewnić w tym, że Bożej łaski dla nas jest wystarczająco. I również nasze serce powinno być dogłębnie poruszone ze względu na takiego Boga mamy. Czytając te słowa, możemy mieć wyobrażenie i zrozumienie Jezusa jako wszechmocnego Boga, którego chwała jest Bożą chwałą, którego dzieło jest Bożym dziełem. I to właśnie z Jego pełni, czyli z pełni Jego boskości, my czerpiemy łaskę za łaskę. W liście do Kolosan w 2 rozdziale, wierszu 9 jest napisane: w Nim bowiem mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Właśnie ta pełnia, o której tu jest mowa, to jest odniesienie się do Bożej natury Chrystusa. W ostatnim kazaniu z tej serii patrzyliśmy na wiersz 14, gdzie jest mowa: a Słowo ciałem się stało, odwieczne Słowo, czyli to Słowo, które się wcieliło, Boży Syn, przyjął na siebie ludzką naturę. Stał się prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem w jednej osobie. I w wierszu 14 jest nacisk położony na człowieczeństwo Jezusa. Na ogrom, można powiedzieć, Bożej łaski w tym, że przyjął ludzką naturę. Ale teraz wiersz 15 i 16 skupiają naszą uwagę na Bożą naturę Chrystusa i komunikują nam, że w Jego boskiej naturze jest coś tak niesamowitego, coś tak bogatego, że ty i ja możemy czerpać od Niego łaskę za łaską. Dzisiaj, jutro i aż do skończenia świata. Można powiedzieć, że Jezus jest jak takie źródło wody, które nigdy nie wysycha. Możemy do tego źródła przyjść dzisiaj, możemy nalać szklankę wody, możemy jutro przyjść do tego źródła i pojutrze, za rok czasu, za 2 lata, i ono wciąż będzie obfitowało w Bożą łaskę. To właśnie z tego, kim Chrystus jest, nasza łaska, którą otrzymujemy od Boga, jest wystarczająca. I co więcej, gdy otrzymujemy tej łaski od Niego, to nie jest tak, że ta łaska się jakoś umniejsza, że jest szklanka, która wylewa trochę tej łaski i nagle w szklance już nie ma dla nikogo wystarczająco. Że Jezus powie kiedyś: ty dostałeś łaskę, a tobie już nie mam z czego dać. Jezus taki nie jest i tego nigdy nie powie, ponieważ jest niewyczerpanym źródłem łaski. Jest nie tylko źródłem łaski, on nie jest tylko tym, z którego łaska się wywodzi dla nas, ale jest niewyczerpanym, nieskończonym źródłem łaski. To jest, myślę, bardzo pocieszające. Jeżeli rozumiemy nasze grzeszne życie, nasz grzeszny stan i zdajemy sobie sprawę, jak bardzo musimy polegać na Bożej łasce, to jeżeli kiedyś by tej łaski zabrakło, to bylibyśmy w opłakanym stanie. Mielibyśmy bardzo trudną sytuację, ale tutaj jesteśmy upewnieni, że to jest niewyczerpane źródło. Wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego pełni łaskę za łaską. I to zdanie pełni, wybraliśmy z Jego pełni łaska za łaską, po prostu oznacza, że ta łaska jest nieskończona. Ta łaska jest niezmierzalna. A my, biorąc tą łaskę, czerpiąc z tej łaski, nie wyczerpiemy tego, co Bóg nam daje. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, wierszu 7, znajdujemy bardzo podobną myśl, gdzie jest napisane: aby okazało się w czasach, które nadejdą, ogromne bogactwo Jego łaski przez Jego dobroć dla nas, Chrystusie Jezusie. Ta sama myśl ubrana trochę inne słowa. Jest to mowa o bogactwie. To już nie jest o naturze i naturze Chrystusa i pewnym źródle, które ta natura jest. To jest mowa o pewnym bogactwie. Że Bóg jest bogaty. Nie ma nikogo bogatszego od naszego Boga. Ale prawdziwym bogactwem, który Bóg się z nami dzieje, który się z nami dzieli, to jest łaska. I to bogactwo się nigdy nie kończy. On ma tyle tego bogactwa, że jest w stanie się z każdym odpowiednio podzielić. Jako dziecko miałem kiedyś takie przekonanie, że bankomat jest właśnie takim źródłem nieskończonego bogactwa. Że takim sekretem do tego bogactwa jest taka karta plastikowa, którą trzeba wsunąć i wtedy wyskakują pieniądze. I poczułem pewien zawód w pewnym momencie życia, jak się okazało, że tak nie jest. Natomiast łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa się nie kończy. On nie ma limitu, który powie: ty już masz za dużo mojej łaski. Z tymi się dzieliłem, więc tobą już się nie mogę podzielić. Bogactwo Bożej łaski jest dla nas rzeczą niepojętą, cudowną, wyjątkową. A to bogactwo Bożej łaski w szczególnym sensie objawia się w naszym zbawieniu. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, wierszu 8 jest napisane: łaską przecież zbawieni jesteście przez wiarę. Nie od was to pochodzi, lecz jest darem Boga. Jako protestanci wyznajemy zasadę reformacyjną sola gratia, czyli tylko łaska, oznaczająca, że twoje i moje zbawienie jest wyłącznie dziełem Bożym. To nie nasze uczynki dobre zapracowują na Bożą przychylność, ale to Bóg się nad nami lituje i oferuje nam swoje zbawienie darmo w Jezusie Chrystusie. To nie praca naszych rąk, ale dzieło śmierci i zmartwychwstania naszego Pana nas ratuje. W liście do Rzymian w 6 rozdziale, wierszu 23, mamy bardzo podobną myśl, gdzie jest napisane: zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, a darem łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Łaska jest czymś, co otrzymujemy, na co nie zasługujemy. Jest to, myślę, bardzo ważny koncept w ogóle, kiedy mówimy o łasce. To nie jest po prostu jakieś słowo koncepcyjne, na które się powołujemy. Łaska jako łaska jest czymś, co otrzymujemy, a na co nie zasługujemy. Dlatego bardzo ciężko nam jest jako ludziom rozmawiać o łasce. Mamy jakąś taką wrodzoną naturę, która wymaga od nas tego, abyśmy w jakiś sposób na coś zapracowali. Jeżeli ktoś nam daje coś z dobroci swojego serca, to czasami jest nam głupio, jeżeli się, można powiedzieć, nie spodziewamy to w odpowiednich dniach, typu, nie wiem, Boże Narodzenie, może urodziny. Jak są takie dni, gdzie wiemy, że może jakiś prezent się pojawi, to jakoś to akceptujemy. Ale gdyby ktoś znienacka pojawił się i dał nam jakiś prezent po prostu z dobroci swojego serca, to nie zawsze łatwo jest taki prezent zaakceptować, bo to jest takie: a dlaczego? Po co mi to dajesz? Co tu jest jeszcze w tym, co próbujesz mi dać? Czy jest tu coś jeszcze w tym ukrytego? Tak samo myślimy o Bogu, o zbawieniu. Myślimy: no to ja muszę jeszcze coś Bogu zaoferować. Oczywiście Jezus Chrystus już zapłacił za mnie na krzyżu, za moje grzechy, ale ja jeszcze muszę to zapracować. I dokładamy do tego, co Bóg nam daje za darmo. To, co Bóg oferuje nam ze swojej dobroci, ze swojego miłosierdzia. Czasami wykręcamy to w drugą stronę. To nie nasze dobre uczynki zapracowują na Bożą przychylność, ale to Bóg oferuje nam swoje zbawienie za darmo. W tym wierszu 23 czytamy o tym, że jako ludzie grzeszni zasługiwaliśmy na śmierć, ale dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, to przez wiarę w Niego możemy pozyskać życie wieczne. Jest to znowu pewien dar. Bóg to oferuje nam za darmo. Jeśli uwierzyłeś, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, to masz życie wieczne, na które nie zasłużyłeś. To jest przejaw do tego, abyśmy przez całe życie byli Bogu wdzięczni. To powinien być nasz motor napędowy do tego, aby za Bogiem podążać. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co dla nas uczynił. Natomiast jeśli nie uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, to spotka ciebie sprawiedliwy Boży sąd, na który zasłużyłeś i zapracowałeś całym swoim życiem. To jest niesamowite, kiedy się na to spojrzy, że zbawienie nie jest zasłużone, nie jest zapracowane, to jest dar Bożej łaski. Natomiast można zapracować i zasłużyć sobie na własną wieczną śmierć, myśląc czasami nawet, że robię całkiem dużo dobrego, całkiem dobrze się poświęcam dla Boga, ale niezrozumienie tego, co Jezus dla mnie uczynił, tego, co On dla mnie ofiarował, może skutkować znalezieniem się w zupełnie innym miejscu niż tego, czego się spodziewamy. Ponieważ my jako ludzie potrzebujemy Bożej łaski. Skoro nic nie wnosimy naszego zbawienia, a nawet nic bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie uczynić, tak jak powiedział Jezus: beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić, oznacza to, że potrzebujemy łaski. Potrzebujemy Jezusa. Ja potrzebuję Jezusa, ja potrzebuję łaski i ty też potrzebujesz Jezusa, też potrzebujesz łaski w swoim życiu. I skoro Chrystus, aby tą naszą niemoc naprawić, musiał zniżyć się do nas, aby nas ratować, to właśnie powinniśmy na Niego patrzeć. Powinniśmy w Niego uwierzyć i ci, co to uczynią, się nie zawiodą. Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, to nie zawiedziesz się duchowo. Jezus powiedział Samarytance przy studni: kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nigdy więcej nie będzie pragnął, ale woda, którą dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Wierząc w Jezusa, zaczyna się w nas pewne życie. Coś zaczyna w nas się dziać. I to jest nie tylko pewien start, ale potem przez całe życie potrzebujemy tego źródła wody żywej. Potrzebujemy tego nie tylko, nie potrzebujemy łaski tylko do naszego zbawienia, ale dla naszego codziennego życia z Bogiem. Właśnie na tym polega poniekąd pewne rozróżnienie w tym wierszu, który czytaliśmy. Że łaskę za łaską czerpią nie wszyscy ludzie na świecie. Nie każdy człowiek na świecie czerpie z Chrystusa. Nie wyłącznie apostołowie, nie wyłącznie jacyś szczególnie obdarzeni przez Boga ludzie. Ale łaskę za łaską czerpią ci, co uwierzyli w Jezusa Chrystusa. To jest pewne błogosławieństwo, to jest Boża łaska względem swoich dzieci. Że dzieci Boże czerpią po prostu każdego dnia z Bożej łaski. Bóg natomiast, 2 Koryntian 9 rozdział, wiersz 8 mówi, Bóg natomiast ma moc dać wam obficie wszelką łaskę, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem obfitowali we wszystkie dobre dzieła. To niewyczerpane źródło łaski służy również temu, abyśmy żyli w zgodzie z Bożą wolą. Abyśmy wzrastali w obraz i podobieństwo Chrystusa. I te słowa na końcu tego wiersza mówiące, abyśmy obfitowali we wszystkie dobre dzieła. To nie jest tylko, żebyśmy żyli do jakiegoś poziomu. Abyśmy gdzieś tam zatrzymali się na pewnym momencie. Ale to jest ogromne bogactwo. To jest coś, co Bóg chce, abyśmy obfitowali w tym, kim jesteśmy jako Jego dzieci. I Bóg nas wyposaża, daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Czasami trudnym jest to, że nie zawsze to, co potrzebujemy, jest to, co chcemy. To jest pewna myśl, która czasami nam się tutaj myli, bo myślimy, że ja potrzebuję tego w moim życiu, a być może Pan Bóg daje nam coś innego. Czasami potrzebujemy na coś poczekać. Czasami potrzebujemy coś innego pozyskać. Ale Bóg w swojej łasce okaże nam to, czego potrzebujemy, abyśmy byli ludźmi, którzy obfitują w dobre dzieła, w pełnienie Jego woli zgodnie z tym, czego On od nas oczekuje. Bóg dał nam nowe życie. Ewangelia Jana 10, rozdział, wiersz 28. Bóg dał nam pokój, abyśmy mogli żyć z innymi ludźmi w pokoju. Bóg daje nam radość. Bóg dał nam swoje słowo, przez które nas prowadzi, które nas kieruje. Bóg dał nam Ducha Świętego, który jest źródłem tej siły w życiu człowieka wierzącego. Jest wiele innych Bożych łask, które Bóg nam daje. Bóg w swojej łasce, Jezus w swojej łasce, w swojej mądrości zaspokaja wszystkie duchowe potrzeby wszystkich wierzących. Tylko On jest w stanie nam dać tego, czego potrzebujemy. No i tutaj jest znowu pewne pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tylko Jezus jest tym, który może nam tą łaskę okazać? Rozumiemy, że w wyniku tego, że jest Bogiem, jest pełen tej łaski, jest to źródło niewyczerpanej łaski, ale On jest również pełnią łaski. On jest uosobieniem łaski. On jest tym, na kogo wszyscy ludzie w Starym Testamencie czekali. I właśnie to jest wiersz 17 i 18, kiedy tutaj Jan zaczyna nam zwracać uwagę na to, że Jezus jako osoba Jezusa Chrystusa jest po prostu łaską dla nas. On jest pełnią łaski, On jest tym, na kogo ludzie w Starym Testamencie wyczekiwali. Wiersz 17-18 brzmi, gdyż prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On uczynił Go znanym. Jan kontrastuje tutaj Chrystusa i Mojżesza. Nie dlatego, że Boże prawo w Starym Testamencie nie jest dowodem Bożej łaski, ponieważ prawo w Starym Testamencie dane Żydom było przejawem Bożej łaski. Bóg ukazał im swoją wolę, powiedział im, czego od nich oczekuje. To nie jest tak, że tutaj Jan mówi, w ogóle to prawo w Starym Testamencie jest w ogóle złe, a w Nowym Testamencie jest łaska i teraz żyjemy pod łaską, nie pod prawem. To nie jest w ogóle ten temat w tym wersecie. To nie jest ukazanie prawa w negatywnym świetle. Tak samo jak wreszcie Nowego Testamentu prawo nie jest postrzegane jako coś złego czy negatywnego. Apostoł Paweł jakby w różnych miejscach Nowego Testamentu zaprzeczał, jakby chciał obalić prawo albo ukazywać, że prawo jest w jakimś stopniu złe. Były pewne rzeczy, które w prawie nie były w stanie uczynić tego, co uczynił Chrystus. A nawet Prawo miało nas prowadzić do Chrystusa. Miało nam pokazać naszą niezdolność spełnienia Bożych standardów, abyśmy wyglądali tego, który jest tym Bożym standardem dla nas. I podobnie w tym fragmencie Ewangelii Jana, nadejście prawa za pośrednictwem Mojżesza należy rozumieć jako pewien czas, gdzie Bóg okazał łaskę, dając prawo Izraelowi, ale to nie jest etap ostateczny. Oni mają pewne zrozumienie łaski, mają pewne zrozumienie tego, czym łaska jest, ale to jeszcze nie jest ucieleśnienie łaski. Ten kontrast polega na tym, że Mojżesz wskazuje na łaskę, ale Jezus ją realizuje. Mojżesz przekazuje słowa Boga, ale Jezus jest Słowem Bożym. Prawo odzwierciedla światło Boże, ale Jezus jest światłem Bożym. Oni mieli łaskę widoczną na obrazku, ale Jezus jest łaską uosobioną. I właśnie widzimy to w wierszu 18 bardzo jasne, gdzie jest napisane: Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On uczynił Go znanym. Ten wiersz 18 mówi nam o tym, że w Jezusie coś widzimy, poznajemy o Bogu. W Nim się coś objawiło o Bogu. W końcu to, co było ukryte o Bogu, w Chrystusie daje nam dane znać. Jezus mówi o tym, że kto zna mnie, zna Ojca. To jest nagle zupełnie inna rzeczywistość niż ta, którą znali ówcześni słuchacze tej Ewangelii. Oni nie wiedzieli, że można znać Ojca osobiście. My już to wiemy. My już możemy mieć zdrową relację z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, bo właśnie wiemy, że kiedy znamy Chrystusa, znamy Boga. Mojżesz dał mannę z nieba, Jezus był sam prawdziwym chlebem żywota. Mojżesz pisał o Chrystusie, ale Chrystus był Chrystusem. Właśnie taki kontrast Jan chce tutaj pokazać. Chce pokazać wyższość Jezusa nad Mojżeszem, a nacisk jest kładziony na dostrzeżenie Bożej chwały. Mojżesz tylko część Bożej chwały ujrzał. Nie widział wszystkiego tego, co można było wiedzieć o Bogu, ale Jezus uosabnia pełnię Bożej chwały i jest też dowód Bożej łaski. Istnieje nieskończona różnica między Mojżeszem jako stworzeniem, a Chrystusem jako Stwórcą. Między Mojżeszem, który wskazuje na łaskę, ale Chrystusem, który ją udziela. Można mówić o łasce, ale jeżeli jestem tym, który daje łaskę, to jest coś zupełnie innego. Jezus jest tym, który daje łaskę i to łaskę za łaską. Dlatego Jezus jako to ostateczne okazanie łaski jest w stanie ją udzielać mi i Tobie. Nie musimy już szukać, nie musimy się zastanawiać, skąd ta łaska do nas przyjdzie, ale ta łaska przyszła do nas w Jezusie Chrystusie. I potrzebujemy łaski zarówno na początku naszego życia z Bogiem, dokładnie tak samo, jak było z tym Robertem Robinsonem, o którym słyszeliśmy na początku. On potrzebował łaski Bożej na początku życia. Potrzebował zrozumieć swój stan jako grzesznika. Musiał wyznać swoje grzechy Bogu. Ale tak samo potrzebował Bożej łaski w odnowieniu swojego życia. Kiedy gdzieś się zagubił, kiedy w jego życiu zaczęło się dziać źle i gdzieś zaczął odwracać się od Boga i sobie uświadomił to, czym ta łaska jest ponownie, to go znowu przywróciło do właściwej relacji z Bogiem. Gdzie jesteś dzisiaj ty? Czy czerpiesz z tej łaski, którą masz w Chrystusie? Czy jesteś kimś, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa i jako dziecko Boże cieszysz się z każdej łaski, którą Bóg ci okazuje? Czy może dopiero poznajesz potrzebę tego, żeby łaska się w twoim życiu objawiła? Nie czekaj za długo. Niech ta łaska ciebie przemieni. Czy może jako człowiek wierzący się gdzieś pogubiłeś? Może gdzieś skręciłeś w złą drogę i zaczynasz ponownie odnawiać swoje życie z Bogiem? Polegaj na łasce. Przyjmij Boże przebaczenie. Zobacz, jak wiele łaski Bóg ma dla ciebie dzisiaj. Łaskę potrzebujemy na początku, potrzebujemy przez całe życie. Ale piękne jest to, że ta łaska się nigdy nie wyczerpie. I naszemu Bogu niech będzie za to chwała. Amen.